Proszę Państwa, naszym gościem jest pan profesor Mariusz Orion-Jędrysek, główny geolog kraju. Witam bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
Surowce powinny być źródłem bogactwa polskich regionów. Surowce takie jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, siarka, ropa, czy inne bogactwa naturalne. Pytanie, jak wyglądało z tą polityką surowcową, bo pamiętam, kiedyś jeszcze spotykaliśmy się w studio, pan mówił, że ta polityka surowcowa państwa no, nie wygląda tak, jak powinna. I w ogóle pytanie, czy była taka polityka przez ostatnie lata, kiedy rządziło PO z PSL-em?
Szczęść Boże, pozdrawiam. No, takiej polityki surowcowej państwo polskie nigdy nie miało. Bywane przygotowywane różne polityki energetyczne czy ekologiczne, ale polityki surowcowej nie było. A jakby nie było, to co mamy pod ziemią jest księgowo, ma największą wartość tylko tego, co jest na powierzchni. I ono jest rozrzucone różnie. No, najczęściej właśnie w regionach, które mają, przynajmniej doświadczały strukturalnego bezrobocia. W tej chwili jest dużo lepiej w tym zakresie, ale mimo wszystko, już zaczyna replikować ono do pracy, mimo wszystko bogactwo regionów można, lokalne, można budować w oparciu o czasami drobne surowce, które są, wydawałoby się, nieistotne. Okazuje się, że gdybyśmy zaczęli rozpoznawać głębiej, lepiej, to okazuje się, że są strefy w Polsce, które są wyjątkowo bogate w różne zasoby geologiczne. To dzisiaj nie doceniamy, bo każdy myśli o ropie, gazie, miedzi, ale są także inne rzeczy, które inne w Polsce mogą dawać lokalne bogactwo. To są i opłaty eksploatacyjne, i nowe miejsca pracy przede wszystkim, czyli te implikowane wartości. Ja oczywiście wielokrotnie mówię na ten temat i w Radiu Maryja, i pisałem w naszym dzienniku, i w telewizji Trwam, w rozmowach niedokończonych. No i dzisiaj jest już okazja do tego, żeby to powiedzieć, bo właśnie polityka surowcowa ujrzała światło dzienne. Zakończyliśmy takie krótkie konsultacje społeczne i międzyresortowe. Została przyjęta ona przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i w tej chwili wychodzimy szeroko w Polskę po to, żeby konsultować, zobaczyć, jakie są w poszczególnych regionach nastawienia, co tam możemy działać. Będziemy mówić o lokalnym społecznościom, na co mogą, z czego mogą korzystać, jakie są szanse, a jakie problemy, usłyszeć problemy, żeby tą politykę surowcową budować. Tego się nie da zrobić szybko, także to zapewne dobry rok potrwa i w wielu miastach w Polsce zorganizujemy takie konferencje z lokalnymi społecznościami, lokalnymi ekspertami.
Raz polityka surowcowa jest.
Taki projekt jest i myślę, że on będzie tylko rozbudowywany w oparciu o programy, załączniki. To jest przepis, można powiedzieć, to jest spis treści polityki surowcowej. To, co jest najistotniejsze, jak należy działać. Natomiast wszystkie te szczegóły będą, można powiedzieć, aglutynowały, dorastały, dokładane były w sposób wykonawczy w późniejszych okresach, w zależności od tego, jak będzie nam to te konsultacje społeczne w regionach szły.
Kolejne pytanie. No, brak wprowadzenia racjonalnego prawa w zakresie działalności geologiczno-górniczej, co utrudnia tak poszukiwanie i pewnie eksploatację.
To jest rzeczywiście jeden z elementów polityki surowcowej, żeby to budować, bo w tym bilansie otwarcia rzeczywiście ojciec tutaj jest, zapewne sięga do moich deklaracji dotyczących tego, co żeśmy zastali, kiedy przyszliśmy do ministerstwa 2 lata temu. No ja niespełna kilka dni brakuje. Otóż to jest jeden z filarów polityki surowcowej. Tych filarów mogę, jeśli mam sekundę, wymienić, ich jest, myśmy wymienić szczególnie 9. Zapotrzebowanie gospodarki krajowej na surowce mineralne, pozyskiwanie surowców z kopalin i kopalni ciepłoziemi, również geotermia tutaj, pozyskiwanie surowców z odpadów, zamienniki, rekultywacja, remediacja, więc to wszystkie społeczne problemy również, nie tylko te fizycznie wykonywalne na ziemi, pozyskiwanie deficytowych surowców, tutaj współpraca międzynarodowa, organizacja namorskiego i tak dalej, pozyskiwanie surowców poza granicami Polski, dostępu w sposób taki obniżający ryzyko, uwarunkowania prawne, to co w tej chwili ojciec wspomniał, upowszechnianie wiedzy geologii górnictwa, więc znowu tutaj rozmowy ze społeczeństwem, edukacja, ramy instytucjonalne, a więc Polska Agencja Geologiczna, musi być nowe prawo, ryzyko, to jest niedoceniane, ryzyko inwestycyjne i planowanie inwestycji, to ściąga inwestorów, chcemy inwestorów mieć jak najwięcej, ale ta polityka musi być realizowana i muszą być organy, musi być organizacyjnie prawnie państwo przygotowane i to w tej chwili robimy. I ostatnie, usprawnienie systemu podatków i danin. Chcemy, żeby lokalne społeczeństwo czerpało znaczące zyski z tego, co posiada, aczkolwiek właścicielem zwykle jest Skarb Państwa. Więc to, co w tej chwili ojciec powiedział, czyli te brak wprowadzenia racjonalnego prawa, to robimy. Brak służby geologicznej i odpowiedzią na to jest w tej chwili no, powiedzmy, mamy kilka ustaw wprowadzonych, zmian ustaw prawo geologiczne i górnicze w kwietniu 2016, więc bardzo szybko w listopadzie znowu następna zmiana.
No bo też pytanie, jak tym gospodarować, prawda, jeżeli no, nie mamy tak, służb, to, które tego pilnują, nie wystarczy jeden geolog i gdzieś tam jakieś zręby, tak. Tylko potrzeba bardzo dobrego rozwiązania.
Potrzebna jest ogromna wiedza i dbanie wyłącznie interes państwa, wyłącznie jako jedyny narzędny cel. Polska, tylko zasoby geologiczne Polski tutaj są jakby w centrum zainteresowań i zdobywanie dostępu do zasobów poza granicami Polski, centrum zainteresowań takiej służby geologicznej właśnie. A więc mamy cztery zmiany ustawy prawo geologiczne górnicze i innych ustaw, w tym funkcjonowanie węgla kamiennego, w tym naukowa, prawda, instytuty badawcze, tylko zmieniane prawo po to, żeby te funkcje, które organizacje państwa funkcjonowały lepiej w tym zakresie, a w tej chwili mamy dwie duże zmiany prawo geologicznego górniczego. Jedna dotycząca taki pakiet gospodarczy ułatwiający, zachęcający inwestorów, obniżający ryzyko inwestycyjne i wprowadzający rozwój polskiego know-how w tym zakresie, czyli wiedzy. I z drugiej strony powołanie ustawowe Polskiej Agencji Geologicznej, czyli nie nowego organu, ale wydzielenie ich jej z Państwowego Instytutu Geologicznego, który będzie nadal oczywiście jednostką naukową, ale jego archiwom, jego rdzeniownie wszystkie i tak dalej przejdą i część pracowników przejdzie do Agencji Geologicznej, która będzie miała wyłącznie nie naukowe, a takie służebne względem państwa prowadziła działania. No niestety skończyło się to również te różne, niestety, no, bo to nie jest nigdy przyjemne, byłem zmuszony przeprowadzić też 3 doniesienia do prokuratury, których postępowania wszystkie zostały wszczęte. No, to stało się już ponad rok temu. Tym się nie interesuję i nie wiem, jak to idzie, ale to też pokazuje, no niestety, zakres pewnych nieprawidłowości, ale ogromnych nieprawidłowości potencjalnych, które były spowodowane właśnie brakiem organizacyjno-prawnym, prawda? Problemami organizacyjno-prawnymi, że pozwalało się na to, że mogły istnieć takie okoliczności, które pozwalały niektórym ludziom działać w sposób taki, no, ze szkodą dla Skarbu Państwa, ze szkodą dla Polaków.
Mówimy służby geologiczne, pytanie o geologów. Jak to wygląda kwestia, słyszymy nieraz o takiej nielegalnej eksploatacji, bo jeżeli nie ma kto pilnować, to też się będzie zdarzało. Kruszywo, torf, kamienie różnego rodzaju ozdobne. No i kwestia fiskalizmu, tak? Państwa zmuszającego do rabunkowej eksploatacji złóż. Czy tak jest, czy to są...
Niestety muszę powiedzieć, że nadal tak jest. Te zmiany idą bardzo powoli. Możemy powiedzieć tak.
Tak musi być.
W połowie powiatów. Tutaj przygotowujemy projekt zmiany, w tej chwili on jest na wczesnym etapie założeń, projekt zmian w ogóle. Podstawową rzecz, musimy mieć pierwszy punkt, powołanie agencji geologicznej, która będzie służbą geologiczną. Tak? Agencja wykonawcza państwa będzie służbą geologiczną. Dopiero wtedy możemy reformować administrację, dopiero możemy ścigać naprawdę nielegalną eksploatację i tak dalej, czy zmienić fiskalizm. Albo jest inne, odpowiednie ciało zarządzające i kontrolne. No, także no, pewne rzeczy się przeskoczyć nie da. Lada dzień pojawi się na ponownych uzgodnieniach międzyresortowych sprawa powołania tej służby geologicznej, czy agencji geologicznej. I dopiero wtedy ruszymy z innymi rzeczami. Natomiast jeśli chodzi o mimo wszystko próbujemy robić, to jest to zwalczanie nielegalnej eksploatacji. W tej chwili w Polsce mamy ponad 3000 obiektów bezkoncesyjnej działalności. Podbyśnie 30, może nawet czasami miejscami więcej jak 60% kruszywa jest wydobywane nielegalnie. To nie oznacza tylko tyle, że to jest, no, powiedzmy, kolokwialnie skradzione kruszywo, ale to jest także takie, że to niszczy konkurencję dookoła, czyli nie opłaca się nikomu wydobywać w sposób legalny, gdzie mamy podatki, CIT-y, VAT-y, ZUS-y i tak dalej, opłaty eksploatacyjne, bo ten, który jest obok, on zniszczy każdą konkurencję, bo nie dotyczy go nic. Nie ma także rekultywacji. Śmieci są rzucane do tam, gdzie niszczone, tam, gdzie była eksploatacja porzucona. Tragedią jest w ogóle bursztyn, gdzie 90-kilka% tego bursztynu jest wydobywane bezkoncesyjnie albo z przebytu. My dokładnie nawet nie wiemy tego i w tej chwili współpracujemy już z Ministerstwem Finansów, próbujemy prawnie to i finansowo.
Bo to takie porozumienie międzyresortowe musiało być, tak?
Międzyresortowe. I środowisko. Tak, pełno dopiero możemy zrobić wtedy, kiedy będziemy mieli służbę geologiczną bez tego i te zmiany prawne. To liczę na to, że za pół roku będziemy w innej sytuacji geologicznej czy zasobów geologicznych w Polsce. No i ten fiskalizm podobnie. No, mamy sytuacje takie, że dzisiaj w niektórych wypadkach opodatkowanie jest tak skonstruowane, że opłaca się najlepsze fragmenty złoża wydobyć, resztę pozostawić bezpowrotnie, czyli praktycznie mój złoże zniszczyć, wybrać rodzynki, to cały zostawić, a nam zależy na tym, żeby było zrównoważone rozwój, zrównoważona gospodarkę z zasobami geologicznymi, a więc tym to, żeby była pełna eksploatacja i długoletnia eksploatacja, co powoduje długoletnia, znaczy rozwijająca lokalnie społeczeństwo, prawda, dające miejsca pracy. Proszę zwrócić uwagę, że najbogatsze gminy w Polsce to są jednak gminy górnicze per capita zdecydowanie. Mm.
Tak, pytanie, jak pan mówi, brak służb, to nielegalne ta eksploatacja, no to pewnie i z jednej strony chaos, możemy robić co chcemy, a z drugiej strony no pole do jakiejś, nie wiem, korupcji. Pytanie też o gaz w łupkach, też przecież kiedyś koncesje. Wiele się mówiło, wiele się działo w tej sprawie, a co dalej? Bo pewnie są jakieś raporty,
tak,
chociażby NIK informował o czymś, to 3 lata temu, w 2014 roku, kwestia tych różnych koncesji, powierzchni, jeżeli chodzi o to nawet, co jest na dnie, pamiętam niedawno temu mówiliśmy
o tych poszukiwaniach
na dniach, bo do tego mamy prawo chyba my, Rosja i jeszcze jakiś kraj na dnie oceanu.
To kilka takich rzeczy, mianowicie rzeczywiście mamy tutaj i raporty NIK wskazują na to, że były ogromne nieprawidłowości w wydawaniu koncesji, czy nadużycia, czy brak racjonalnego działania, może najlepiej w ten sposób powiedzieć, że wiele firm, które uzyskało koncesję, w ogóle ich nie powinno uzyskać, bo nie spełniają podstawowych warunków. No, jeśli jest firma, która ma kapitał założycielski 5 tysięcy złotych, a wartość koncesji brutto może liczona na poziomie 100-200 miliardów, no to wydaje mi się, że taka firma nie ma żadnego potencjału, żeby, nie mówię o poszukiwaniu, żeby jeszcze w przyszłości wydobywać, bo samo inwestycja w wydobycie łącznie z poszukiwaniem to jest kilka miliardów złotych. Więc to się po prostu niestety tak zrobiono i dzisiaj musimy sobie z tym radzić, starając się nie niszczyć tego, co zostało zrobione. Tu nie chodzi o to, żeby kogokolwiek rozliczać, bo to nie jest z mojego punktu widzenia ważne. Jest ważne, żeby szła inwestycja do przodu, żeby były miejsca pracy, żeby było bogactwo regionów, jest bogactwo Polski budowane, a w zakresie takim, gdzie nie możemy korzystać z polskich zasobów, albo zależy na tym, żeby nie, żeby nie wykorzystywać ich, tutaj działamy w kierunku pozyskiwania surowców poza krajem, właśnie takim programem morskim Progeo, gdzie mamy uzyskać pierwszą w polską koncesję, czy kontrakt na centralnej części Pacyfiku, na wielkie zasoby, przypuszczalnie wielkie zasoby geologiczne, siarczków, ród podobnych, takie jakie ma KGHM, tylko wielokrotnie bogatszych. I myślę, że w przyszłości znacznie łatwiejszy do wydobycia z mniejszym efektem środowiskowym. Ale niestety, tak jak powiedziałem, są i odziedziczone i staramy się to działać, to poprawiać. To kilkanaście sporów sądowych w tej chwili w Polsce mamy, zwykle je wygrywamy. Niestety mamy te 3 doniesienia do prokuratury, ale aż 4 arbitraże międzynarodowe, czego kiedyś nie było, wszystkie rozpoczęły się w wyniku działalności w 2014-2015 roku, może 2012 jeszcze, prawda? Niektóre, to była pewna łańcuszek bardzo skomplikowanych, konsekwencji bardzo skomplikowanych związków przyczynowo-skutkowych i nie chcę więcej o tym mówić, ponieważ to zawsze może działać przeciwko państwu polskiemu, ale 4 arbitraże, jedno zagrożenie takim arbitrażom, to zawsze są setmilionowe lub wielomiliardowe żądania inwestorów i stąd tutaj bardzo trzeba być ostrożnym, staramy się działać na dobro państwa, traktując wszystkie podmioty dokładnie tak samo, równo. Natomiast mamy jeszcze 2 postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Polsce. Jedno niedługo się odbędzie, bodajże 6 grudnia, będzie tak, nie bodajże, to tak, 6 grudnia przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. Kwestia jest taka, żeby utrudnić nam niestety w jakimś stopniu wiercenia głębsze, to znaczy takie, które są 5 tysięcy metrów, kilka tysięcy metrów, żeby objąć pełną ocenę oddziaływania na środowisko, co jest merytorycznie nieuzasadnione zupełnie, bo jeśli byśmy patrzyli, co się działo 30 lat temu przy wiercenia, być może by to było uzasadnione, ale dzisiejsze techniki pozwalają na tak szybkie wiercenia, tak sprawne, tak świetną kontrolę środowiskową, że w zasadzie można powiedzieć, że ta dyrektywa, o której tutaj mówimy, o wdrożeniu, o której mówimy i według niektórych jest ona łamana przez nas, ja się absolutnie z tym zgadzam, no nie ma tutaj racji bytu. Liczę na to, że wygramy ten proces. No, zobaczymy, jaka sytuacja jest. Jeśli go przegramy, to rozwój geotermii w Polsce może być zahamowany, a więc tutaj walczymy o to, żeby geotermia w Polsce była rozwijana. Chociaż oczywiście te głębokie wiercenia to nie tylko geotermia, ale w pierwszym rzędzie uderzy to szybki rozwój geotermii w Polsce.
Jeszcze jedna sprawa. Symulowanie innowacyjności w zakresie nowych technologii, poszukiwanie.
Rzeczywiście taka sytuacja była. Rzeczywiście myśmy taką mieli, to nie chcę nazwać nas, ale wydano w Polsce, nikt nie wie dokładnie, może miliard, może dwa, może trzy miliardy złotych na innowacyjne programy, które miały rozwijać poszukiwanie gazu w łupkach, między innymi, czy głównie to. Oczywiście to się skończyło niemal niczym lub niewielkimi, praktycznie powtarzanie tego samego. My w tej chwili próbujemy w oparciu o Fundusz Geologiczny, Narodowy Fundusz Środowiska rozwijać pewne technologie. To niestety bez Agencji Geologicznej nie ma możliwości, żeby to się udało, ponieważ musi ktoś to koordynować. To dziś nie ma koordynującego ciała i to jest problem. Nikt tego nie zbiera. Nikt nie ma takiego centrum dowodzenia, bo administracja geologiczna głównego kraju nie nadaje się do realizacji takich zadań. To jest administracja, to jest zupełnie inny cel. Musi być cel agencji wykonawczej państwa i to dopiero jest w stanie ten cel zrealizować, koordynując, skupiając sobie siebie tą masę krytyczną wiedzy, technologii i finansowej. Wtedy za znacznie mniejsze pieniądze można znacznie więcej zrobić. Wymiany do dyspozycji dzisiaj kilka miliardów, tak jak to zrobiono poprzednio, to myślę, że ten gaz w łupkach byłby już w Polsce wydobywany.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie. Szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego. No, niech ta praca owocuje. Niech rzeczywiście to wszystko normalnieje i służy Polakom. Bóg zapłać. Dziękuję. Naszym gościem był pan profesor Mariusz Orion Jędrysek, pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej państwa, główny geolog kraju.